aby wyjaśnić swoim słuchaczom, czym jest Królestwo Boże, Jezus nauczał często w formie przypowieści. Kilka pięknych przypowieści Jezusa zapisanych jest w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza. Najpierw poznamy treść przypowieści o pszenicy i konkolu, przypowieści, o której wspominaliśmy już w czasie poprzedniej audycji. Od 24 wiersza 13 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Opowiedział im Jezus taką przypowieść. Z Królestwem Niebios jest podobnie jak z człowiekiem, który swoje pole obsiał czystym ziarnem, ale w nocy, gdy wszyscy spali, zjawił się jego nieprzyjaciel i cichaczem nasiał konkolu pomiędzy pszenicę. Z biegiem czasu zboże wyrosło i wykłosiło się, ale pojawił się w nim także konkol. Wtedy przyszli do gospodarza pracownicy i powiedzieli: Przecież twoje pole zostało obsiane czystym ziarnem. Skąd więc wziął się ten konkol? To musiał zrobić mój wróg, odpowiedział. Wtedy pracownicy zapytali: Czy mamy pójść i powyrywać te chwasty? Nie, odpowiedział, bo wyrywając konkol, moglibyście zniszczyć również pszenicę. Niech rosną razem, aż do żniw. Dopiero wtedy każecie żniwiarzom zebrać najpierw konkol i spalić, a potem zwieść pszenicę do mojej stodoły. Potem kazał ludziom rozejść się, a sam poszedł do domu. Wtedy podeszli do niego uczniowie i prosili: Wyjaśnij nam przypowieść o konkolu. I wyjaśnił: Tym, który sieje ziarno, jest Syn Człowieczy. Pole to świat. Czyste ziarno to ci, którzy służą Bogu, a konkol to ci, którzy są sługami zła. Wrogiem, który nasiał konkolu, jest diabeł. Żniwa oznaczają koniec świata, a żniwiarze aniołów. Przy końcu świata, podobnie jak przy żniwach, konkol będzie zebrany i spalany. Syn Człowieczy wyśle aniołów, aby w jego królestwie zebrali wszystkich złych i tych, którzy dopuszczają się bezprawia. Wrzucę ich do rozpalanego pieca, gdzie będzie słychać płacz i zgrzytanie zębów. Ale posłuszni Bogu zajaśnieją jak słońce u boku swego Ojca. Nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie. Jezus naucza, że istnieje wroga siła, która stara się zniszczyć dobre ziarno. Z doświadczenia wiemy, że dwa wpływy oddziaływują na nasze życie. Jeden wpływ pomaga ziarnu Bożego Słowa zakiełkować i wzrastać. Drugi stara się zniszczyć dobre ziarno, zanim przyniesie jakikolwiek owoc. Jezus zachęca nas do stałego czuwania. Poucza nas, że trudno jest odróżnić tych, którzy są w królestwie, od tych, którzy w nim nie są. Ktoś pozornie może być dobrym człowiekiem, a faktycznie jest zły. Ktoś inny może z pozoru wyglądać na złego człowieka, gdy w rzeczywistości jest dobrym. Bywa nieraz, że zbyt pochopnie klasyfikujemy ludzi. Przylepiamy im etykietki, dobroci lub zła, nie znając wszystkich faktów, nie znając dobrze charakteru tych ludzi. Dalej Jezus uczy nas, że nie wolno zbyt szybko wydawać pochopnego sądu. Jeśli żniwiarze działaliby za wcześnie, wyrywając konkol, wyrwaliby również pszenicę. Z sądem należy zaczekać aż do żniwa. Przy końcu dany człowiek zostanie osądzony, nie na podstawie jednego czynu czy jakiegoś okresu życia, ale na podstawie całego życia. Nie wolno sądzić przed czasem. Nikt, kto widzi jedynie fragment, cząstkę, nie powinien sądzić o całości. Jezus podkreśla, że przy końcu na pewno jednak nastąpi sąd. Ocena, wyrok nie są rychłe, ale nastąpią na pewno. Przy końcu nastąpi oddzielenie dobrego od zła. W końcu Jezus uczy nas, że sądzić ma prawo jedynie Bóg. Tylko On widzi najlepiej, co dobre, a co złe. On widzi całego człowieka i całe ludzkie życie. Tylko Bóg może sądzić. Przypowieść o pszenicy i konkolu zawiera więc dwie główne myśli. Ostrzega, byśmy nie osądzali innych, i przestrzega, że kiedyś wszyscy zostaniemy poddani osądowi żywego Boga. Następnie Jezus opowiedział przypowieść o ziarnku gorczycy. 31 i 32 wierszu 13 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Opowiedział im jeszcze jedną przypowieść. Królestwo niebios przypomina ziarnko gorczycy, które pewien człowiek zasiał na swoim polu. Jest ono wprawdzie najmniejsze z nasion, lecz gdy urośnie, przewyższa inne rośliny. Wygląda jak drzewo. Nawet ptaki siadają na nim i wiją gniazda pośród jego gałęzi. Gorczyca w Palestynie różni się od rośliny znanej w naszym kraju. Ściśle mówiąc, ziarnko gorczyczne nie jest najmniejsze. Na przykład jeszcze mniejsze jest ziarnko drzewa cyprysowego. Jednak na wschodzie określeniem tym posługiwano się dla zaznaczenia czegoś bardzo małego. Na przykład mówiono o kropli krwi, tak małej jak ziarnko gorczyczne. Było to więc powiedzenie, przysłowie. Jezus posługuje się tym określeniem, gdy mówi o wierze małej jak ziarnko gorczyczne. Czytamy o tym w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza. W Palestynie to małe ziarnko wyrastało rzeczywiście w krzew przypominający drzewo. Jeden z podróżników wędrujących po Palestynie pisze: Z pomocą przewodnika wykopałem prawdziwe drzewo gorczyczne. Miało ono 4 metry wysokości. W przytoczonym podobieństwie nie ma więc żadnej przesady. Co więcej, dość często można zobaczyć, nawet i dzisiaj, jak wokół tej dużej rośliny unosi się chmara ptaków. Ptakom smakują małe, czarne ziarenka tego krzewu. Chętnie więc siadają na jego gałęziach i posilają się. Jezus powiedział, że jego królestwo jest podobne do ziarnka gorczycznego, z którego wyrasta duże drzewo. Sens tego podobieństwa jest bardzo wyraźny. Królestwo niebios ma bardzo skromny początek. Nikt jednak nie wie, w jakim punkcie zakończy się jego rozwój. Było to jedno z najbardziej osobistych podobieństw przekazanych przez Jezusa. Uczniowie niejednokrotnie przeżywali rozgoryczenie. Stanowili bardzo małe grono ludzi wobec wielkiego i rozległego świata. W jaki sposób ten świat podbiją? Jak go zmienią? A jednak z Jezusem wszystko zmieniło się na tym świecie. Przytoczmy wypowiedź znanego historyka Wellsa. Chrystus jest w historii postacią wyjątkową. Historyk nawet bez przygotowania teologicznego dojdzie do przekonania, że nie sposób uczciwie nakreślić postępu ludzkości, nie udzielając pierwszego miejsca ubogiemu nauczycielowi z Nazaretu. W przypowieści Jezus mówi do uczniów, a także do swych naśladowców, że nie należy się zniechęcać, że trzeba służyć i świadczyć na każdym miejscu, że każdy powinien uczynić mały, skromny początek, z którego wyrośnie Królestwo, Boże Królestwo. Królestwo Boże o rozmiarach przekraczających naszą wyobraźnię. Kolejna przypowieść Jezusa zapisana jest w 33 wierszu 13 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytamy: Powiedział im jeszcze jedną przypowieść. Królestwo niebios przypomina zakwas rozczyniony przez kobietę w pewnej ilości mąki, dzięki czemu całe ciasto wyrasta. Jezus za każdym razem nawiązywał do scen i zajęć z codziennego życia. Rozpoczynał od spraw dobrze znanych słuchaczom, żeby potem przekazać im prawdy, które jeszcze nigdy nie dotarły do ich umysłów. Przytaczał przypowieść o siewcy, patrząc na pole rolnika, o ziarnie gorczycznym, patrząc na gospodarstwo. Podawał podobieństwo konkolów pszenicy, mając na uwadze odwieczny problem walki rolników z chwastami. Mówił także o sieci, gdy patrzył na wybrzeże Jeziora Galilejskiego, na pracę rybaków. Przytaczał podobieństwo o ukrytym skarbie, patrząc na rozkopywane pole i o perle wielkiej wartości, na widok kupców handlujących klejnotami. W podobieństwie o kwasie Jezus bardziej niż w jakimkolwiek innym porównaniu wkracza pod dach domu. Inspirują go zwykłe zajęcia domowe, krzątanie się w kuchni. W Palestynie chleb wypiekano w domu. 3 miary mąki to ilość potrzebna do wypieku chleba. Rodziny takiej jak ta w Nazarecie, rodziny Jezusa. Inspiracją do wygłoszenia podobieństwa o królestwie było prawdopodobnie zajęcie często wykonywane przez jego matkę. Kwas to pozostały po poprzednim wypieku mały kawałek ciasta. Po jakimś czasie ulegał on procesowi fermentacji. Było to po prostu sfermentowane ciasto. Wiemy, że w języku i mentalności żydowskiej kwas zawsze kojarzył się ze złym wpływem. Fermentację kojarzono z procesem gnicia i rozkładu. Kwas oznaczał coś złego. Jedną z czynności przygotowawczych do święta Paschy było wymiatanie wszelkiego kwasu z domu, palenie go i niszczenie. Pan Jezus celowo wybrał taką ilustrację o Królestwie. Niektórzy słuchacze na pewno byli zaskoczeni porównaniem Królestwa Bożego do kwasu. Zaskoczenie z kolei wzbudziło zainteresowanie, skupiało uwagę słuchaczy, jak to zwykle bywa, gdy przedstawia się sprawę zwykłą w sposób niezwykły, nieoczekiwany. Sens podobieństwa kojarzy się z jednym zjawiskiem – przeobrażającą siłą kwasu. Kwas zmienia istotę całego wypieku. Chleb pszaśny, wypiekany bez kwasu, przypomina wodny suchar. Jest twardy, suchy, nieapetyczny. Chleb wypiekany z użyciem kwasu jest miękki, gąbczasty, porowaty, smakowity. Je się go z apetytem. Dodanie kwasu powoduje przeobrażenie w cieście. Podobnie przyjście Królestwa dokonuje przeobrażenia życia. Królestwo Boże przychodzi do nas w osobie Jezusa Chrystusa i to On dokonuje przeobrażenia naszego życia. Jakie zmiany wnosi w nasze życie Jezus i Jego nauka? Po pierwsze, Chrystus przeobraża życie pojedynczego człowieka. Nie wolno nigdy zapominać, że funkcja i moc Chrystusa polega na tym, iż ze złych ludzi czyni On ludzi dobrymi. Chrześcijańskie przeobrażenie w życiu indywidualnego człowieka dokonuje się dzięki Chrystusowi. Duch Chrystusowy kształtuje charakter odrodzonego człowieka. Po drugie, możemy wymienić także cztery ważne aspekty społeczne chrześcijańskiej przemiany życia. Chrześcijaństwo przeobraziło na przykład życie kobiet. W każdy poranek Żyd w modlitwie dziękował Bogu za to, że nie stworzył go poganinem, niewolnikiem lub kobietą. W obrębie cywilizacji greckiej kobieta prowadziła życie odizolowane, ograniczone wyłącznie do gospodarstwa domowego. Historia potwierdza niezbicie, że chrześcijaństwo przeobraziło życie kobiet. Po trzecie, chrześcijaństwo wniosło także zmianę w życie ludzi słabych i chorych. Poganie uważali słabych i chorych za plagę. Na przykład wsparcie, każde nowonarodzone dziecko było poddawane egzaminowi. Jeśli wynik tego egzaminu nie był pozytywny, nie pozwalano mu żyć. Jeśli dziecko było słabe, niekształtne, zrzucano je ze skały. Pierwszą bezpłatną przychodnię lekarską założył Apoloniusz, chrześcijański kupiec. Pierwszy szpital, o jakim w ogóle zachowała się wzmianka, założyła Fabiola, chrześcijanka. Chrześcijaństwo było pierwszą religią, która poważnie zainteresowała się rozbitkami życia. Chrześcijaństwo wniosło też zmianę w życie ludzi starych. Starcy, podobnie jak ludzie chorzy, byli uważani za plagę, za niepotrzebny balast. Ludzi starych uważano za niepotrzebnych, za zdatnych jedynie do wyrzucenia na śmietnik życia. Chrześcijaństwo było pierwszą religią, która dostrzegła w człowieku osobę. Chrześcijaństwo przeobraziło także życie dziecka. Pojawiło się w czasach, kiedy zrywały się więzy małżeńskie, kiedy życie rodzinne było zagrożone. Rozwody były na porządku dziennym do tego stopnia, że nie uznawano za coś hańbiącego, jeśli kobieta miała nowego męża co roku. W tej sytuacji dzieci uważano za nieszczęście. Zwyczaj porzucania dzieci był niestety bardzo rozpowszechniony. Zachował się pewien list człowieka imieniem Hilarion, który udał się do Aleksandrii, list skierowany do żony o imieniu Alice, która pozostała w domu. Pisze on do niej: życzę ci szczęścia. Jeśli urodzisz dziecko, a będzie to chłopiec, to niech żyje. Jeśli dziewczynka, to wyrzuć ją. W nowoczesnej cywilizacji życie dziecka jest niemal w centrum uwagi. W czasach starożytnych niejednemu dziecku było lepiej się nie narodzić. Każdy, kto zadaje pytanie, co chrześcijaństwo dało światu, każdy musi liczyć się z tym, że odpowiedź będzie bardzo obszerna. Chyba nic bardziej nie jest tak widoczne w historii, jak przeobrażająca siła chrześcijaństwa i samego Chrystusa, oddziałującego na życie jednostek i całych społeczeństw. Chrystus, Jego dzieło, Jego nauka przemieniły i stale przemieniają oblicze świata. Pojawia się jeszcze jedno pytanie związane ze zrozumieniem przypowieści o kwasie. Niemal wszyscy komentatorzy zgadzają się z tym, że podobieństwo to mówi o przeobrażającej mocy Chrystusa i Jego Królestwa w życiu jednostek i świata. Istnieją jednak różnice opinii co do tego, w jaki sposób owa moc działa. Niektórzy twierdzą, że podobieństwo to ukazuje Królestwo jako powstające i rozszerzające się w sposób niedostrzegalny. Niektórzy znowu twierdzą, że nie dostrzega się działania kwasu w cieście, podobnie jak nie widzi się wzrostu kwiatu, a mimo to działanie kwasu odbywa się w sposób ciągły. Tak również, stwierdzają, nie dostrzegamy wyraźnie działania Królestwa, lecz w historii, w życiu, Królestwo to działa, przyciąga ludzi i świat bliżej do Boga. Tak więc podobieństwo zawierałoby poselstwo tchnące otuchą. Oznaczałoby, że w każdym czasie należy brać pod uwagę długą perspektywę, że nie wolno porównywać spraw dnia dzisiejszego ze sprawami ubiegłego tygodnia lub ubiegłego miesiąca, czy nawet ubiegłego roku, ale że trzeba objąć wzrokiem całe stulecia i dopiero wtedy będzie można zauważyć stały rozwój Królestwa Bożego. W tym aspekcie podobieństwo nauczałoby, że z przyjściem Jezusa Chrystusa wyzwoliła się w świecie nowa siła, która cicho, ale nieustannie działa na rzecz sprawiedliwości w świecie, że Bóg rzeczywiście realizuje swe plany z roku na rok. Niektórzy komentatorzy natomiast twierdzą, że lekcja tego podobieństwa podaje coś wręcz odwrotnego, że działanie Królestwa może być wyraźnie widoczne. Mówi się, że działanie kwasu jest zupełnie dobrze dostrzegalne. Wystarczy wrzucić kwas do ciasta, a z biernej bryły przekształca się ono w kipiącą, bulgocącą, podnoszącą się i opadającą masę. Podobnie wpływ i działanie Królestwa stanowi wrzącą i niespokojną siłę dostrzeganą przez wszystkich. Tak, działanie chrześcijan wnosi pewien niepokój, pewne wzburzenie, nawet czasem zaciekłą kontrowersję. To prawda. Ludzie ukrzyżowali Jezusa, ponieważ obalał ich poglądy, ich zwyczaje. Wielokrotnie można stwierdzić, że chrześcijaństwo było prześladowane za to, że powodowało zmiany w życiu jednostki i społeczeństwa. To prawda, że w tym świecie nic tak bardzo nie niepokoi, jak chrześcijaństwo, jak Chrystus. Tu tkwi przyczyna, że wielu ludzi nienawidzi chrześcijaństwa, odpycha Jezusa, a nawet pragnie wyeliminować chrześcijaństwo w ogóle z areny dziejów. Wydaje się, że nie ma potrzeby dokonywania wyboru pomiędzy dwiema interpretacjami podobieństwa, ponieważ obie są słuszne. Królestwo, moc Chrystusowa, Duch Boży działają zawsze, bądź w sposób widzialny, bądź niewidzialny. Niekiedy moc Królestwa i działania Chrystusa uwidacznia się wyraźnie. Życie niejednego człowieka zostaje przez Chrystusa w sposób wyraźny i gwałtowny przemienione. Jednocześnie na przestrzeni długich dziejów w sposób niedostrzegalny spełniają się zamierzenia Boga. Moglibyśmy to zjawisko przedstawić następująco. Królestwo, moc Chrystusa, plany Boże można przyrównać do wielkiej rzeki, która na większej przestrzeni swego nurtu płynie niewidocznie pod ziemią. lecz co jakiś czas wypływa na powierzchnię, ukazując swoją potęgę i wielkość, widoczną dla wszystkich. Przypowieść uczy nas, że Królestwo przede wszystkim działa w sposób niedostrzegalny, ale że są takie chwile w życiu jednostek i w dziejach całych narodów, kiedy działanie Królestwa jest tak jawne, objawia się tak potężnie, że wszyscy mogą je dostrzec. Taki jest główny sens przypowieści opowiedzianej przez Jezusa.